nocne rozmowy, dziś dedykowane mamom. Magdalena Banachowicz, Kinga Rybarczyk, spektakl Łomatko jakby jest przyczyną naszego dzisiejszego spotkania i się bardzo rozwijamy. A telefonicznie połączyła się z nami Ania Nowak, szefowa Stowarzyszenia Żurawinka, które działa na rzecz rodzin, przyjaciół, opiekunów, osób zależnych całkowicie. I muszę powiedzieć, Ania z mamami z Żurawinki robią niezwykłe rzeczy, nie tylko dla swoich dzieci, bo tak by się wydawało, że stowarzyszenie powstało po to, żeby sobie pomóc, ale to nie jest tak. To się właściwie to nie myślę tylko o Poznaniu, ale to się rozlewa na całą Polskę, to co robi Żurawinka w wielu właśnie aspektach. Między innymi takie hasło o komfortki. Wiecie, co to jest komfortka? Komfortka to jest takie miejsce, w którym...
Toaleta doposażona.
Dziękuję. Ania, ja tutaj zawsze naokoło dygresję. A Ania, no, proszę bardzo.
Wprost. Toaleta doposażona w sprzęty umożliwiające położenie dorosłej osoby, która nie kontroluje potrzeb fizjologicznych i w życiu dorosłym potrzebuje również pieluch.
Ale to o dostępność w miejscach publicznych.
Dokładnie tak. Ponieważ wbrew konstytucji, która obowiązuje wszystkich nas, Polaków, bez względu na status materialny, pochodzenie, orientację, niestety osoby, które są na wózkach,
Nie tylko.
Powszechnie nie miały do pewnego czasu w ogóle dostępu do takich miejsc, gdzie komfortowo, godnie można.
Znaczy, mieliśmy dojście do różnych miejsc i robiliśmy to na podłodze.
No właśnie o tym. To właśnie dlatego mówiłam o godności.
Tak.
A to, co Ania Nowak z zespołem MAM w całej Polsce wyszarpuje, to są właśnie te tak zwane komfortki w ramach akcji Przewijamy Polskę.
Ja słyszałam chyba o tej akcji. Nie wiem, czy w budżecie obywatelskim w Poznaniu też było.
Kilkakrotnie składałam.
Nawet
projekty.
Zagłosowałam na tym.
Bardzo dziękuję. Na Przewijamy Poznań wówczas.
Tak. I dzięki temu, między innymi, w Centrum Kultury Zamek jest.
Też jest
takie cudowne właśnie.
Przy holu głównym.
Cudownie.
Ja przy tej okazji to muszę od razu powiedzieć, że takich miejsc w Poznaniu już jest kilkanaście. Naprawdę nieźle to wygląda.
No to dzięki.
Ale również komfortka jest na Wawelu. Komfortka w styczniu tego roku została otwarta w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.
Ta-dam.
No, także
super, ogromny
i Rzecznika
sukces.
Praw Obywatelskich. Tak. Także już pomału jest tych miejsc około 100 w Polsce, w których można właśnie osoby dorosłe, nie stojące samodzielnie na nogach, a używające pieluch w wieku dorosłym, nastoletnim, przewinąć.
I to jest fantastyczne też, bo w tych komfortkach są specjalne podnośniki.
Nie we wszystkich, niestety.
Ale w Centrum Kultury?
Nie ma.
To z którym to pomyliłam? W Centrum...
Nie, z Dworcem Zachodnim.
Aha, dobra. No bo ja otwieram też z mikrofonem te komfortki i bywam w tych miejscach, ale mi się rzeczywiście...
Ale na przykład nad Rusałką, w toaletach, które są przy plaży, też miasto Poznań zrobiło fantastyczną komfortkę. z podnośnikiem. Również z podnośnikiem jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przy ulicy Mogileńskiej. Można z niej korzystać, będąc osobą z tak zwanej ulicy. Także też taka świadomość w ogóle rośnie na ten temat, że jeśli nawet w jakimś obiekcie zamkniętym powstaje komfortka, to zarządcy lub właściciele mają wpajane i rzeczywiście reagują na to, żeby otworzyć drzwi komfortek dla ludzi z ulicy. Także to jest fantastyczne.
Ale wiesz, tak ciebie słucham, twoja energia jest absolutnie niezwykła, zaraża.
O pierwszej w nocy.
Poza wszystkim. Jestem bardzo wdzięczna, że dałaś się zaprosić na nasze spotkanie. Bardzo, bardzo. Ja już mówiłam.
Ale długo mnie nie prosiłaś.
ale przygotowywałam się do zadania tego pytania, bo jesteś zmęczona, jesteś cały czas w ruchu, tym bardziej, że jest miesiąc właśnie świadomości, rozpoczął się miesiąc świadomości mózgowego porażenia dziecięcego. Jest mnóstwo przedsięwzięć w związku z tym. Też byłaś miałaś wykład.
Tak, to jestem w trakcie wykładów, dlatego że, znaczy nie w tej chwili, to nie jest wykład, to jest rozmowa.
To jest cudna rozmowa.
Tak, natomiast wykład miałam wczoraj i będę miała, nie, tak, wczoraj będę miała dzisiaj. Dzisiaj będę miała na temat komfortek.
Proszę
natomiast
bardzo, czyli
tak, w hotelu Merkury jest szósta ogólnopolska konferencja organizowana przez Polską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej i właśnie tam poruszamy takie kwestie, ale to chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite, że dzisiaj w nocy właśnie o tych sprawach rozmawiamy, bo wczoraj po raz pierwszy w życiu publicznie powróciłam wspomnieniami do tego, co się wydarzyło 41 lat temu, ponieważ organizatorzy konferencji zaproponowali mi temat, który wydawałby się prosty i właściwie taki oczywisty w moim przypadku, jak przekazano mi informacje o diagnozie dziecka. I wczoraj właśnie powróciłam wspomnieniami do tego, co się działo 41 lat temu, i przez 15 minut zgromadzonym fizjoterapeutą, lekarzom, psychologom, pedagogom specjalnym, logopedom opowiadałam o tych swoich przeżyciach. No i myślę, że było to dla nich interesujące, dlatego że mówiłam w sposób taki bardzo osobisty.
A nam opowiesz?
Ja myślę, że to jest zbyt długa opowieść, choć ona się bardzo łączy z tym wszystkim, o czym mówiłyśmy wcześniej, dlatego że to są właśnie te sytuacje związane bezpośrednio z ostatnimi miesiącami ciąży, z samym przyjściem mojej córki na świat. I tutaj bym powiedziała coś, czego nie powiedziałam wczoraj na tymże wykładzie, że ja wcale nie byłam gotowa do macierzyństwa. Moja córka urodziła się 4 lata po ślubie. Ja wyszłam bardzo młodo za mąż, mając 20 lat. Ja zawsze mówię, że wyszłam z nudów za mąż, dlatego że to był stan wojenny i po prostu właściwie nie było co robić. Więc wyszłam za mąż. Ewa śpiewała, wyszłam za mąż, zaraz wracam. Natomiast ja tak zaraz nie wróciłam, ale właśnie po 4 latach pojawiła się Agnieszka i nie była wyczekiwanym przeze mnie dzieckiem. Ja w zasadzie nie miałam w sobie tak zwanego instynktu macierzyńskiego. I to jest dopiero paradoks. Tak. I zostałam mamą na zawsze. Więc to tak w życiu bywa po prostu. I ja myślę sobie, że ja już nie będę mówiła o tym, co mówiłam na wykładzie, tylko właśnie podzielę się czymś takim, że można zostać mamą, wcale tego tak bardzo nie pragnąc, a los jeszcze tak człowiekowi dokopie, że z tej roli nie może wyjść. No i teraz trzeba się jakoś urządzić w tym życiu i sobie z tym poradzić. I dla mnie właściwie najistotniejsze było i jest. I to mnie chyba tak bardzo motywuje do działania, do tego, żeby po prostu jakby się nie zakopać w tym domu, a mianowicie za wszelką cenę nie chcę kiedyś powiedzieć, że przegrałam życie dlatego, że urodziłam Agnieszkę, czyli osobę właśnie wymagającą całodobowej opieki i mojego wsparcia. Ja nie chcę, żeby ona była powodem tego, że ja za ileś lat powiem, ach, do bani z tym wszystkim, to moje życie to w ogóle miało inaczej wyglądać. Jestem nie dosyć, że rozczarowana, ale po prostu jestem wściekła, że to tak wszystko wyszło. I na razie mi się to udaje, że tak nie mówię i tak nie myślę. I to jest chyba największe szczęście i może dlatego właśnie potrafię zachować i równowagę, i jakąś radość w tym wszystkim i nie zwariować.
W zasadzie, tak. Aniu, to chyba wyjęłaś... Bo chciałam zadać ci pytanie takie...
Magdalena Banachowicz.
Z perspektywy czasu.
Megi.
Bo masz tak bogate i doświadczenie, i taką mądrość życiową, i generalnie charyzmę.
Siłę.
I siłę na to, ile rzeczy cię spotkało w życiu pod kątem macierzyństwa, bo dzisiaj rozmawiam o macierzyństwie akurat. Powiedz mi, co byś powiedziała tej młodej Ani, która urodziła dziecko, prawda, wymagające. Co byś powiedziała sobie w takiej perspektywie czasu? W jaki sposób byś wsparła
siebie?
Albo też inne kobiety, które w tym momencie właśnie są w tym punkcie, w którym ty byłaś kiedyś?
No, ja bym powiedziała, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie. Po prostu. Bo nie da się pewnych rzeczy uniknąć. Trzeba je po prostu przeżyć. Trzeba czasami dojść do ściany, bo to też nie jest tak, że to wszystko było i różowe, i wiecie, i piękne, i człowiek po prostu nie przeżywał bardzo trudnych momentów. Bo przecież poza akurat tą przygodą macierzyńską, która mnie spotkała, ja zawsze mówię, że to jest taka statystyczna sytuacja, bo dzieci akurat tutaj konkretnie z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, one się po prostu urodzą. Mniej więcej 2,5 przypadku takiego zdiagnozowanego dziecka na 1000 żywo urodzonych dzieci. Więc te dzieci gdzieś się muszą urodzić. No jedno urodziło się u mnie. Mnie się przydarzyło. Także mogło na komuś innemu się przydarzyć, przydarzyło się mnie. Ja nigdy nie miałam o to do nikogo pretensji, nawet do Pana Boga, muszę powiedzieć. Jakoś to po prostu przyjęłam. Może to wynika z mojego charakteru. Trudno mi powiedzieć zresztą. Ja się nie dopatruję przyczyn tej akceptacji tej całej sytuacji. Natomiast chcę po prostu powiedzieć, że bywają takie momenty, kiedy no po prostu jest ciężko, bo trzeba całe swoje życie o 180 stopni zmienić. Wszystko. Marzenia, pracę, wszystko. Nawet urządzenie domu, nawet miejsce zamieszkania, sposób spędzania wakacji, wszystko. I teraz trzeba tak to wszystko przeprowadzić, tak to spowodować, żeby właśnie nie mieć poczucia tej porażki, czyli właściwie akceptować to wszystko. I to jest chyba bardzo trudne, bo no przecież też trzeba pamiętać o sobie. Nie można jakby przesuwać wszystkiego w kierunku dziecka i no oczywiście jest ono priorytetem, ale no żeby móc tą opiekę stanowić i potrafić się uśmiechać do dziecka, to no trzeba też pamiętać o sobie. Więc ja też o tym wczoraj mówiłam, że w przypadku urodzenia dziecka z niepełnosprawnością bardzo ważna jest wczesna interwencja i jakby podjęcie terapii. Ale ja o tym już wiem, że równolegle potrzebna jest pomoc psychologiczna rodzicom i matce. Ona musi być od początku wzmacniana w sposób mądry, i musi od początku zarezerwować przestrzeń tylko dla siebie, żeby się nie zatracić w tym wszystkim. Ja miałam takie momenty, że przesunęłam te proporcje w sposób bardzo niebezpieczny, no ale szybko się na szczęście zorientowałam i stałam się trochę egoistką, ale to jest bardzo trudne. Bardzo trudne i to też zależy od najbliższego otoczenia, od najbliższej rodziny, od męża, jeśli się go ma, od rodziców, jeżeli się ich ma, no trzeba po prostu jakby to od początku egzekwować, nawet za cenę nazywania siebie właśnie jakąś egoistką, czy po prostu mamą, która no potrafi i chce mieć też czas dla siebie i na swoje własne przyjemności. To jest po prostu konieczne. Także każdej mamie powiem, nie zapominaj o sobie. Dziecko jest ważne, ale ty jesteś ważna. Jeżeli masz być dobrą i radosną mamą, to musisz zadbać również o siebie. No i to chyba jest najważniejsze. Ja wczoraj jeszcze tak wspominałam i ja wracam do tego myślami, jak przyszła do nas do domu położna. W momencie, kiedy ja się już z córką znalazłam tam powiedzmy po tych 2 tygodniach w domu, no to wiadomo, przychodzi położna do domu, to chyba jest do tej pory i pomaga wykonywać takie, uczy tych czynności pielęgnacyjnych, pierwsza kąpiel w domu, w ogóle takie tam różne rzeczy. U nas była walka z tymi pleśniawkami, z tą raną jeszcze po pępowinie u mojej córki, która się słabo goiła. Natomiast ona bardzo uważnie się Agnieszce przypatrywała i na ostatniej wizycie bardzo mocno mnie przytuliła i powiedziała, życzę pani dużo siły i cierpliwości. I wczoraj to też tak określiłam. Ona wiedziała. Ona wiedziała. Nie mówiła nic, ale ona wiedziała, co mnie czeka. Więc ja myślę, że też każdej mamie właściwie, bez względu na to, czy dziecko jest zdrowe, czy są jakieś już deficyty, jakieś problemy, tam powiedziała, życzę ci mamo, życzę ci dziewczyno, kobieto, dużo siły i cierpliwości i nie zapominaj o sobie. Nie zapominaj o sobie. Tyle.
Wyszłam za mąż, zaraz wracam i powracamy do państwa.
Wspólne rozmowy.
Jesteśmy z Państwem ponownie. Magdalena Banachowicz, Kinga Rybarczyk, przy telefonie Ania Nowak z Żurawinki. Dziewczyny są twórczyniami znakomitego spektaklu dedykowanego mamom, nie tylko artystycznie, ale społecznie. Taki artystyczno-społeczny projekt, przedsięwzięcie, które pochyla się nad, mogę powiedzieć, codziennością mam. Spektakl zatytułowany Łomatku będzie prezentowany już 9 października na scenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Była mała muzyczna przerwa, Ewa Bem, wyszłam za mąż, zaraz wracam, to Rysiu Wójtowicz, który realizuje program, wychwycił, przygotował utwór i mogłyśmy wspólnie posłuchać, mogliśmy wspólnie posłuchać. Magda i Kinga mają łzy w oczach. Tak,
bardzo poruszone. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć, ale myślę, że to jest to, co powiedziała Ania, jest taką kwintesencją tego, co my próbujemy powiedzieć w naszym spektaklu, czyli próbujemy powiedzieć, żeby zauważać mamy, matki i tyle.
Że kobiety powinny się przede wszystkim wspierać i że, tak jak Kinga wspomniała, cały czas za mało mówi się w przestrzeni publicznej o potrzebach matek, o tym, z czym borykają się każdego dnia, o tym, jak społeczeństwo wymaga od nich tak wiele i ma określone oczekiwania, jakie mają być, jakie nie powinny być. No i głównie o to wsparcie chodzi. Nasz projekt Łomatko jest o tym, aby kobiety się wspierały i miały po prostu lepsze życie.
I o tym, żeby przybliżając jakby temat tych pierwszych kroków stawania się matką, żeby pochylić się po prostu, tak, troszkę nad tym tematem, że to jest ważne. Po prostu mamy są ważne, nie tylko właśnie meta urodzenia dziecka i dziecko, ale mamy są ważne i żeby nie były właśnie niewidoczne w społeczeństwie.
A ja powrócę na moment do połogu, do waszego spotkania po jednej z prezentacji waszego spektaklu. Spotkałyście się z publicznością. Wśród publiczności był jeden pan.
Tak, pozwolę sobie zabrać głos. Była to dla mnie wisienka na torcie.
Magdalena Banachowicz.
Po 60. Generalnie założeniem naszego spektaklu jest to, aby po spektaklu odbywały się panele dyskusyjne. Czyli zależy nam, aby włączać publiczność w dyskusję na różne tematy. Wtedy akurat w Teatrze 8 Dnia był panel dyskusyjny, jeżeli dobrze pamiętam, o ambiwalencji w macierzyństwie. Tak. I prowadziła go Karolina Piskorska z Fundacji Przy Tobie, która również wspiera projekt. Więc sobie tak dywagowałyśmy na temat tego porodu, połogu. Generalnie na sali w większości były panie w różnym wieku. Było również dwóch mężczyzn, w tym jeden mężczyzna właśnie po 60 roku życia. Początkowo...
To młody, w moim wieku.
W kwiecie dokładnie, w kwiecie wieku. Początkowo tak patrzyłam na tego pana, bo tak widziałam, że troszeczkę jakby nie ma bladego pojęcia, o czym my tutaj rozmawiamy, ale bardzo dzielnie siedział, słuchał. Można było również zadawać pytania i właśnie wisienką na torcie był moment na sam koniec panelu, w którym pan zgłosił się i zapytał, to w zasadzie to czym się różni ten poród od tego połogu? I to po prostu było grande final tego wieczoru, że to pytanie padło.
No ja też się uśmiecham. Tak mi się troszkę nie swoje zrobiło, żeby teraz panowie nie pomyśleli, że deprecjonujemy wiedzę no, taką no, podstawową, bo niekoniecznie nie trzeba być, myślę, ani mamą, ani tatą, czy matką, ojcem, żeby wiedzieć, jaka jest różnica między porodem a połogiem. No ale to było tak...
I jeszcze ciążą.
Ach, właśnie, no, ciążą. Tak. I jeszcze ciążą. Ale ja teraz chciałam was, mamy, zapytać o to, czy my jako społeczeństwo jesteśmy wystarczająco wspierający dla was. Myślę o różnych ułatwieniach też, takich systemowych rozwiązaniach. Wy jesteście na przykład, o, to jest też bardzo ciekawy przypadek, bo tak, tutaj są gościnie, są niezależnymi artystkami, nie mają etatów, tak jak ja na przykład mam tutaj etat, czy Ryszard Wojtowicz, mamy etat i już. I to wiadomo, jest i ZUS, i składki, wszystko zapewnione w ramach systemu, tak, opieki, ale nie jest to proste, jeżeli chodzi o mamy, na przykład niezależne artystki, tak. I o mamy, myślę o Ani Nowak jako przedstawicielce mam, które mają dzieci z niepełnosprawnościami, zależne, no, i będą się do ostatniej sekundy opiekowały nimi. Właśnie w moim odczuciu udogodnienia są niedostateczne. A jak wy to widzicie? Czy ja przesadzam, czy...
Ja pozwolę sobie powiedzieć taką anegdotkę, ja która była wykorzystana w spektaklu.
Chyba tak samo myślimy.
Drugą osobą, która dowiedziała
Nie, pierwszą
się... Pierwszą osobą, która dowiedziała się o ciąży był...
księgowy.
Mój też.
taką miałyśmy kwestię rzeczywiście z życia wziętą, bo oprócz tego, że mąż oczywiście się dowiedział pierwszy, ale o mały włos.
Ani księgowy,
ale praksięgowy. A drugą osobą rzeczywiście był księgowy, bo z racji tego, że jesteśmy samozatrudnione, mamy działalności gospodarcze, no to trzeba było jakoś to przeorganizować i zobaczyć, o co chodzi teraz, co ja muszę zrobić się jako przyszła mama i tak dalej. Czy w ogóle jak się zabezpieczyć, żeby po prostu dalej mieć z czego żyć, nie? To była ta kwestia. No i niestety będąc matką samozatrudnioną, no to jest tak, że ten ZUS wypłaca jakieś tam początkowo chyba 100% średniej pensji, tak?
A pamiętasz, ile dostałaś za urodzenie dziecka?
Nie pamiętam.
Ja dostałam 180 zł, bo mój syn urodził się 25 danego miesiąca, więc było płacone za 6 dni z danego miesiąca.
To ja nie
180 zł dostałam.
No ale faktem jest to, że...
Gratuluję.
Nagle, jak jesteś na działalności, masz jakieś zarobki, generujesz jakiś przychód i tak dalej, i dochód, i potem nagle jesteś na macierzyńskim, i nagle się okazuje, że ktoś po prostu nie patrzy na to, ile ty zarabiałaś wcześniej, tylko patrzy na to, jakie są średnie, czy najniższa krajowa, nie średnia krajowa, tylko najniższa krajowa, i ty dostajesz najpierw 100%, a potem 80 albo 60, w zależności tego, jaką opcję tam wybierasz.
Ale dostałaś od początku, dostałaś od początku kasę, jak urodziłaś Mieszka, czy nie? Bo ja dostałam po pół roku, bo uwaga, spóźniłam się jakąś składką, a firmę mam już bardzo długo. No i oczywiście nie przyznano mi świadczeń. Dopiero dostałam je po pół roku, w momencie, kiedy się oczywiście odwołałam.
Czynny żal zrobiłaś.
Dokładnie, zrobiłam czynny żal.
Wychłostałaś się.
Wychłostałam się. No i później oczywiście jakby dostałam 1000 złotych miesięcznie.
No to właśnie była taka kwota 1000 parę złotych, z czego jeszcze wiadomo trzeba było chyba tam oddać na składki społeczne czy zdrowotne, nie pamiętam już tego tak dokładnie, ale to troszkę był śmiech na sali. I gdyby nie to, że po prostu mąż pracował, tak, no to ja nie wyobrażam sobie być po prostu samodzielną matką, mieć działalność gospodarczą i nagle znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie po prostu wypłacają mi pieniądze jakieś małe, tak? Bo nie byłabym w stanie utrzymać siebie, dziecka za taką kwotę.
Ja w ogóle pamiętam taką zabawną sytuację, bo jak leżałam z synem w szpitalu, jak się urodził, to była obok na łóżku dziewczyna, która też własną firmę posiadała. Mhm. I co się wydarzyło? Zabrała laptopa do szpitala.
Chciała fakturę wystawić.
Dokładnie tak. Jak urodziło się jej dziecko, cyk, laptopik otwarty i wystawiała faktury.
No. Proszę, można. A jak wygląda to właśnie w środowisku mam, które reprezentujesz, Aniu?
To wszystko zależy od wieku mamy. Wieku dziecka przede wszystkim. My nie wieku mamy, tylko wieku dziecka. Kilka lat temu zmieniły się przepisy dotyczące takich świadczeń, które otrzymują mamy czy ojcowie, bo czasami jest tak, że też ojcowie decydują się na bycie z dzieckiem w domu, a mama jest tą osobą aktywną. To wszystko zależy indywidualnie od sytuacji. No, większość rodziców, bo jedno może korzystać, jest na tak zwanym świadczeniu pielęgnacyjnym. To jest kwota w tej chwili około 3200 zł netto, którą się otrzymuje za opiekowanie całodobowe dzieckiem, ponieważ mogą korzystać z tego rodzice, których dzieci mają odpowiedni zapis w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności czy w orzeczeniu w przypadku dzieci o niepełnosprawności, bo stopień niepełnosprawności orzekany jest dopiero po 16 roku życia. I tam jest taki magiczny punkt 7, który mówi o tym, że dziecko wymaga stałej pomocy we wszystkich czynnościach życiowych, pomocy osoby drugiej. I wówczas mama czy tato mogą skorzystać z doświadczenia pielęgnacyjnego. I właśnie jakiś czas temu nastąpiła taka zmiana, iż otrzymując świadczenie pielęgnacyjne i opiekując się dzieckiem do 18 roku życia, można na tym świadczeniu pracować. Można jeszcze dorabiać. Natomiast w przypadku, kiedy dziecko kończy 18 lat, już w tej chwili rodzice nie mają wyboru, tracą to świadczenie pielęgnacyjne. Natomiast jeżeli ktoś jest na tak zwanych starych zasadach, czyli tak jak ja, bo ja jestem na tak zwanych, jestem stara, jestem na starych zasadach, otrzymując właśnie świadczenie pielęgnacyjne i mając dorosłe dziecko pod opieką, mam zakaz pracy. Czyli nie mogę legalnie, czy nielegalnie, bo ja nie zarabiam nielegalnie, po prostu w ogóle nie zarabiam, przestałam zarabiać. Więc mam tylko świadczenie pielęgnacyjne i nie wolno mi po prostu w jakikolwiek sposób zarobić, nie wiem, pisząc, tłumacząc, robiąc jakieś grafiki, nie mogę zarabiać. Także po prostu w związku z tym, że nie mogę, to nie zarabiam i po prostu jestem wolontariuszką.
Na tysiąc procent. Najbardziej, jedną z najbardziej fachowych wolontariuszek, jakie znam. Ja tutaj powiem wam i państwu taką, no, nie wiem, czy to jest anegdota. Kiedy, bodaj trzy lata temu Ania została wolontariuszką roku. I otrzymała nagrodę chyba w wysokości 4000 zł. No i co? I był kłopot. bo to był dodatkowy dochód.
Matko.
Tak, powiedz Aniu, jak to
skończyło się wszystko szczęśliwie. No, rozwiązało TVN24, bo ja po prostu stwierdziłam, że wszystko jest po coś. Czyli po coś dostałam tą nagrodę, której nie mogę odebrać. Tak sobie to wykombinowałam. I stwierdziłam, że trzeba to jakoś ograć. I jakby za pomocą tej całej historii, która została przez media bardzo mocno nagłośniona.
Powiem nieskromnie, że TVN zainteresowałam w Centrum Kultury Zamek.
Tak, zostałam wyrwana z talii. Właśnie Wanda mnie wyciągnęła z sali, w której przed momentem odebrałam ten zaszczytny tytuł i statuetkę. I właśnie obietnicę otrzymania tej nagrody. No i ja taka skonfundowana wyszłam z tej sali. Mówię, coś niesamowitego. Nie dostanę tego, a już wiedziałam, co z tym zrobię. No i po prostu przeszło koło nosa. I właśnie Wanda zainteresowała dziennikarzy tą całą sytuacją i od razu tego samego dnia zrobiło się o tym głośno. Sprawa się niezwykle poniosła. I za sprawą osób, które są w takiej samej i były w takiej samej sytuacji jak ja, czyli był jeden z twórców, który nie odebrał nagrody Nike. No było kilka takich przypadków w Polsce osób będących na świadczeniach pielęgnacyjnych, twórców, takich jak tutaj panie obecne w studio, które za swoją działalność artystyczną miały otrzymać gratyfikacje finansowe i tak jak ja, nie wiedziały, co zrobić. Czy mogą przyjąć te nagrody, czy nie mogą przyjąć. I za sprawą TVN24 zapytanie trafiło do ministerstwa i po jakimś czasie przyszła odpowiedź, że nie jest to dochód. Nagrodę można traktować jako rodzaj właśnie nagrody, gratyfikacji, która nie będzie miała wpływu na to, że zostanę pozbawiona środków do życia. Także ja po prostu zaszalałam, bo rozdałam te pieniądze.
To fantastycznie, ale ja tutaj tak przyznam, że dlatego byłam taka nieskromna. Ja miałam swój powód, mam swój powód. Otóż dla mnie to jest bardzo ważne. Ja dlatego związałam się z mediami publicznymi, bo jest to w moim odczuciu, przekonaniu, znakomite narzędzie, w najlepszym tego słowa rozumieniu, działania na rzecz dobra społecznego.
Tak.
I obojętnie, jak to zabrzmi teraz, że startuję w wyborach Mrs. akurat, czy seniorów, ale tak. I siła mediów publicznych jest właśnie w tym, między innymi, że jesteśmy tutaj dzisiaj w studiu, że rozmawiamy o między innymi o codzienności mam i możemy zwracać uwagę naszym słuchaczom na pewne właśnie aspekty życia. Ja myślę, że no to nie jest nic złego, że ktoś na przykład nie zetknął się z niepełnosprawnością nigdy. No, może tak jest to nic złego, ale dobrze jest jak... I broń Boże, ja tutaj nie pouczam, tylko zachęcam, żeby słuchać różnych stron, różnych perspektyw, różnych refleksji, różnych, o różnych doświadczeniach. To jest zupełnie niezwykłe, dlatego absolutnie siła mediów publicznych to nie jest biznes, to nie są reklamy, to są ludzie. To są ważne sprawy, które są częścią naszego życia. Ja powiedziałam ludzie, oczywiście nie tylko, to jest cała natura ożywiona. To taki exposé, przepraszam, tak sobie pozwoliłam, ale dla mnie to jest bardzo ważne też, żeby państwo, którzy może słuchają albo nie, Oczywiście jeszcze, chociaż audycja dobiega końca, ale telefon cały czas jest otwarty dla Państwa. 061 865 465.
To ja go nie blokuję?
Nie. Jesteś na osobnej linii. Ciebie mamy tutaj. Już Ryszard Wejtowicz to tak zorganizował, że nie blokujesz. W każdym razie myślę, że powinni Państwo, a raczej zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo korzystali ze swojej współwłasności, którą są właśnie media publiczne. One należą do Państwa. Do Państwa. Nie do Państwa abstrakcyjnego, tylko do Pani Hani, do Pana Ryszarda, do Pani Kingi, Pani Magdaleny, Megi, Ani, do Ryszarda, ale nie tylko, do tych Państwa, którzy nie mają nic wspólnego na przykład z radiem na co dzień, tak, też są współwłaścicielami tego środka przekazu i to Państwa sprawami się chcemy zajmować i być waszym głosem albo pośrednikiem. No w końcu jesteśmy medium, czyli pasem transmisyjnym pomiędzy państwa sprawami, które mogą być różne. To mogą być radości. Ja na przykład uwielbiam przekazywać dobre wiadomości. Myślę, że między innymi tą dobrą wiadomością jest to dzisiejsze nasze spotkanie, że właśnie, że jest miejsce, że jest przestrzeń na to spotkanie, chociaż noc, ale myślę, że to zupełnie nie przeszkadza, tym bardziej, że to nasze spotkanie będzie do odsłuchania na stronie internetowej naszego radia. To będzie po emisji. Nasza redakcja nowych mediów się tym zajmuje i pięknie to oprawia. To takie musiałam to powiedzieć, bo dla mnie jest to bardzo ważne i no właśnie dlatego jestem w radiu, ale to nie o mnie audycja.
Ja pozwolę sobie dodać, bo bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, bo razem z Kingą już bardzo długo gramy razem w spektaklach, zrealizowałyśmy masę projektów. To zdecydowanie mogę powiedzieć w naszym imieniu, że projekt Łomatko to jest najważniejszy projekt, jaki do tej pory miałyśmy okazję realizować i widzimy, jak bardzo potrzebny jest społecznie, bo masa osób do nas to podchodzi po spektaklu, dzieli się swoimi refleksjami, ma potrzebę wygadania się i co więcej, piszą do nas te osoby później również. Przychodzą kolejny raz i bardzo wiele otwiera się w głowach. Nie tylko kobiet, bo również miałyśmy projekt grania Łomatko dla mężczyzn. Było to męskie granie Łomatko. I to był projekt genialny, zrealizowany w Teatrze 8 Dnia. Bardzo dziękujemy Teatrowi 8 Dnia, że realizuje nasze szalone pomysły i bierze nas pod swoje skrzydła. I zagrałyśmmy w ramach...
60-letnie ósemki.
Dokładnie, w ramach Dnia Matki zagrałyśmy spektakl.
O macierzyństwie dla mężczyzn,
aby mężczyźni poznali kobiecą perspektywę. I było to szalenie intrygujące doświadczenie.
Ja na moment jeszcze, bo zbliża się już nieubłaganie koniec naszego spotkania. Chciałam zaprezentować Państwu fragment songu Mam ze spektaklu Łomatko. I jeszcze wrócimy do Państwa na chwilkę, żeby podsumować i życzyć Państwu fantastycznego weekendu i zaprosić na spektakl 9 października. Ale teraz fragment songu Mam ze spektaklu Łomatko.
Dziękujemy, nie narzekamy. nowe na piersi, kiedyś piersi okładałyśmy kapustą. Dziękujemy za nakładki na piersi, kiedyś ich nie było, mleko się lało. Jednorazowej pieluchomajty, kiedyś musiałyśmy je prać. Dziękujemy za czujnik oddechu, kiedyś przykładało się lusterko. Dziękujemy za jedzenie w słoiczku, kiedyś musiałyśmy trzeć na tarce, przecierać przez sitko. Musiałyśmy włączać suszarkę. Dziękujemy za łóżeczko.
Dziękujemy. Dziękujemy pomału też naszym gościniom, ale zanim się pożegnamy i spotkamy na spektaklu 9 października, to właśnie dwa słowa. Ja tutaj się śmieję z Kingą i Magdą, no bo tak było. Tak było i ten song jest absolutnie poruszający. Aniu, a ty?
Też się bardzo z nim identyfikuję. Słuchiwałam się i tam jest kupa podziękowań ode mnie.
Zapraszamy na spektakl.
Nie zniechęcamy do macierzyństwa, absolutnie.
Absolutnie nie.
Właśnie chciałam powiedzieć, że żeby tak nie było, że ktoś powie, a spotkały się i zniechęcały. Nie.
Nie, nie narzekamy, nie zniechęcamy.
Wręcz przeciwnie.
Współczesne kobiety. Po prostu mówimy prawdę.
A ja też dodam, że jak się trafi ta niepełnosprawność dziecka, to też nie jest koniec świata.
Właśnie. A że to nie jest koniec świata, a może to jest początek świata. Ja w ogóle lubię, jak się coś wydarza. Coś ważnego. Ja nie powiem, czy coś jest dobre, czy złe, ale to jest początek świata. W najlepszym tego słowa rozumieniu. I tak sobie myślę, że teraz zaproszę Państwa także na wydarzenia, które są organizowane w ramach Miesiąca Świadomości Mózgowego Porażenia Dziecięcego, między innymi w poniedziałek będzie Poznań świecił na zielono. Aniu,
a to się jeszcze zobaczy, bo wcale nie mamy takiej pewności, że on się tak bardzo mocno zazieleni.
Dlaczego?
Ale na, zawsze... pewno na pewno Fontanna Wolności będzie zielona, na pewno Centrum Inicjatyw Rodzinnych będzie zielone, czyli te miejsca, które od lat nas wspierają, są z nami nie tylko ten jeden raz w roku, no i będą zielone dymy nad Placą Wolności. Nawet oficjalnie mogę to powiedzieć. Tak, bo nawet Estrada Poznańska już wie o tych dymach.
Wspaniale. Wiem, że też...
Od 17:30 zapraszamy na Plac Wolności. Będą z nami siły specjalne Fundacji Nord of Robins Polska.
Dominika Dopierała.
Tak. Tak, tak, i będą, i będzie pan Rysiu, i pani Róża, i wszyscy przyjaciele.
I będą wasze różyczki zielone, tak, wyszydełkowane.
Tak, tak.
Dziewczyny, przyjdźcie, no, przyprowadźcie pewnie. Inne mamy z znajomych. Dziećmi. I przyszłe tak, mamy dokładnie. Też przyprowadźcie. I tatów przyszłych też. Cóż, ja bym jeszcze z wami rozmawiała, słuchała was przede wszystkim i proszę pamiętać, jak coś się dzieje dobrego albo niepokojącego, albo chcą państwo się z czymś podzielić z nami, od tego są media publiczne, od tego jest rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu z znakomitymi dziennikarkami, dziennikarzami, bardzo czułymi fachowcami. Dobrej nocy, pięknego weekendu i do zobaczenia na Placu Wolności o 17.30 6, czyli w poniedziałek, i 9 na spektaklu Łomatko Centrum Kultury Zamek, godzina 19. Audycję pięknie zrealizował Ryszard Wojtowicz, a poprowadziła Wanda Wasilewska. Do usłyszenia.